5 maja, tajny ośrodek MI6, Anglia. Wydarzenia ostatnich dni toczyły się z niebywałą prędkością. Dwaj agenci kontrwywiadu zawieźli Jorga z Bletchley Park na farmę gdzieś na południu pod Londynem. Przez całą drogę, trwającą ponad 1,5 godziny, niewiele się odzywali. Thompson informował go tylko, że takie postępowanie jest konieczne dla bezpieczeństwa jego i całej operacji. Drugi agent, siedzący obok kierowcy, ograniczył rozmowę do pytania, czy pali Chesterfieldy. Na farmie pod lasem, z dala od innych siedlisk, która z zewnątrz wyglądała jak porzucona przed wieloma laty, co wyraźnie kontrastowało z luksusowym urządzeniem wnętrza, oczekiwał go major polskiego wywiadu. Był służbisty i mało przyjemny, jakby miał za złe, że zmuszono go do przyjazdu na pustkowie z dala od miasta, gdzie on zwykł bywać na salonach hotelu Rubens. Tam na 5. piętrze urządził swoją kwaterę szef wywiadu, pułkownik Stanisław Gano. Major, przedstawiwszy się niewyraźnie, odczytał rozkaz oddelegowujący Jorga do służby w SIS. Kazał podpisać potwierdzenie, stuknął obcasami z ułańską fantazją, skinął głową tak sprawnie i szybko, jakby miał ją zamocowaną na zawiasie umożliwiającym dotknięcie brodą do mostka, i z rozmachem zniknął za drzwiami.
Mam kilka pytań.
Do pokoju wszedł Thompson, niosąc dwa dymiące kubki z napojem, którego słodkawy smak nie był znany Jorgowi.
Owo Maltina, płoski napój. Wzmacnia, a to ci będzie potrzebne.
Nowa misja?
Tak. Najpierw kilka dni przygotowania, a potem jazda.
Dlaczego zabraliście mnie z Bletchley? Boicie się zdrady?
Wiemy już z twojej maszyny, tej ryby miecza, że parę najtajniejszych amerykańskich instytucji jest nafaszerowanych rosyjskimi szpiegami. Musimy więc przyjąć, że w naszych też mogło zagnieździć się czerwone robactwo.
Mówisz o depeszy Toma?
Tak. Od kogoś dostał wiadomość odczytaną w Bletchley. To nas zaniepokoiło. A teraz parę moich pytań. Co wynikło z rozmowy z Joanną?
Potwierdziła, że widziałem napis Brennstoff B w niemieckim podziemnym laboratorium na Dolnym Śląsku. Podsłuchiwaliście rozmowę z budki telefonicznej?
Co to jest Brennstoff?
Nie jestem całkowicie pewien. Można by przyjąć, że jakieś paliwo, ale to byłoby zbyt proste skojarzenie, jak na kryptonim.
Thompson wyciągnął z kieszeni marynarki niewielki notesik i zapisał starannie słowa Jorga. Spojrzał na zegarek.
Moja rola się kończy. Za kilka minut będzie samochód. Zabierze cię do innego miejsca. Nie muszę mówić, że pod żadnym pozorem nie wolno ci się skontaktować z nikim, poza ludźmi przez nas wskazanymi.
Nie tak dawno za złamanie takiego zakazu grożono mi sądem polowym i rozstrzelaniem. Jest jeszcze wiele spraw, o których nie wiecie. W drogę.
Wyruszywszy z podlondyńskiej farmy, w dalszym ciągu kierowali się na południe.
Dokąd jedziemy?
Panie majorze, przepraszam, ale nie mogę udzielać żadnych informacji.
Kierowca odpowiedział grzecznie, choć tonem, który wskazywał, że dalsze nagabywanie go nie ma sensu. York oparł się wygodnie. Zdawał sobie sprawę, że mają przed sobą kilka godzin jazdy. Jali wioski, których nazwy nic Jorgowi nie mówiły. Był pewny, że wiozą go do odległego zakątka Anglii, gdzie działa tajny ośrodek szkoleniowy dla szpiegów i agentów. Późno w nocy podjechali do wysokiej drewnianej bramy, na której rozciągnięto druty kolczaste. Wysoko zawieszone lampy jasno oświetlały niewielki placyk, po którym przechadzali się dwaj wartownicy. Na widok zbliżającego się samochodu jeden z nich podszedł do budki i sięgnął po słuchawkę telefonu. Drugi podniósł rękę, nakazując zatrzymanie się. Kierowca opuścił szybę i podał jakiś dokument, który wartownik trzymał przez chwilę, przeglądając go dość pobieżnie. York rozejrzał się. W jedną i drugą stronę od bramy biegły druty kolczaste rozciągnięte na drewnianych słupach, na co drugim przytwierdzono lampy świecące jaskrawym światłem. Nie mógł jednak zobaczyć, jak daleko ciągnie się ogrodzenie, gdyż teren obniżał się i słupy znikały gdzieś w dole. Nad bramą dostrzegł drewnianą tablicę. Najwidoczniej zrobiono ją niedawno, gdyż farba jaśniała bielą, jeszcze nie zszarzałą od deszczu. Bovington Camp Proving Ground, odczytał czarne litery. Nic mu to nie mówiło, co nie miało żadnego znaczenia. W czasie wojny niemalże każdy obiekt wojskowy otrzymywał jakąś dziwną nazwę, której zadaniem było wprowadzenie w błąd niemieckiego szpiega, gdyby przybłąkał się gdzieś w pobliże. Uznał jednak, że w tym wypadku nazwa może oznaczać, że jest to poligon wojskowy, ciągnący się przez wiele kilometrów, na którym łatwo było ukryć tajny ośrodek szpiegowski. Drugi żołnierz odłożył słuchawkę i dał znać, że wszystko w porządku. Wartownik przy samochodzie oddał dokumenty i wskazał kierunek, w jakim powinni pojechać. szybko ogarnęła ich ciemność wielkiego poligonu. Co pewien czas nawierzchnia szosy gwałtownie pogarszała się, co wskazywało, że mijali skrzyżowanie z czołgowymi trasami prowadzącymi w poprzek głównej drogi. Las z lewej strony niespodziewanie skończył się i York dostrzegł nowe ogrodzenie z drutów kolczastych. Kierowca zwolnił i zerkał co chwilę w lewo, najwidoczniej szukając bramy. Byli już chyba blisko celu, co bardziej cieszyło Yorka niż frapowało. Podróż z Bletchley, trwająca kilka godzin, była wystarczająco długa, aby zaczął myśleć o kąpieli i dobrej kolacji. Brama, którą odnaleźli, była otwarta jakby na powitanie wjeżdżających, choć gdy tylko ją minęli, z ciemności wyłonił się wartownik, który ją zamknął. Samochód zatrzymał się przed długim drewnianym budynkiem. Przed wejściem stał oficer. Kwatera, do której zaprowadził Yorka, nie odbiegała atmosferą i urządzeniem od charakteru, jaki tworzył wojskowy barak. W dużym, choć niskim pokoju były wszystkie sprzęty konieczne do spędzenia tam nocy po intensywnych zajęciach, a jedynym zbytkiem było radio ustawione obok umywalki. Ledwie York zdążył otworzyć walizkę, a do pokoju po puknięciu we framugę drzwi, co miało uprzedzić o jego wizycie, wszedł drobny mężczyzna. Stanął po środku z rękami w kieszeniach wytartych sztruksowych spodni.
Jestem Aaron Schweich. Mów mi, Aaron. Oczywiście jestem Żydem, czego mogłeś nie zauważyć. Jak się domyślasz, moje imię i nazwisko nie są prawdziwe. Jak wszystko w naszym fachu. Żyjemy w świecie, w którym nie ma nazwisk, przyjaźni, uczucia. Wszystko wokół nas jest groźne i dlatego musimy się ukrywać. Jak mam do ciebie się zwracać? Jan, Johan czy York? Można?
Ruchem głowy wskazał na jedno z dwóch krzeseł przy stole i nie czekając na pozwolenie, odsunął je czubkiem buta i usiadł, wciąż trzymając ręce w kieszeniach.
Do prawdziwego imienia jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Zbyt długo pracowałem nad tym, żeby nawet na torturach pamiętać, że nazywam się Johan York.
Może wstrzymaj się jeszcze z powrotem do swojej tożsamości.
York podniósł głowę i spojrzał pytająco na Aarona, ale ten nie miał ochoty niczego wyjaśniać.
Jesteś zapewne zmęczony długą podróżą i powinienem dać ci wypocząć, ale mamy tak mało czasu, że nie możemy go tracić. Rozpakuj się szybko.
Zdążę.
York odsunął drugie krzesło i usiadł naprzeciw. Wisząca nad stołem lampa jasno oświetlała twarz Aarona. Nie wyglądał na Żyda. Miał proste blond włosy, płaski nos i wystające kości policzkowe.
Dlatego od razu powiedziałem ci, że jestem Żydem, bo trudno rozpoznać. Dzięki temu przeżyłem wojnę. Poza tym chcę mieć pewność, że nie jesteś antysemitą. To przekreślałoby naszą współpracę, dla której decydujące jest zaufanie, a może nawet sympatia.
York wzruszył ramionami, jakby dając znać, że nie ma o czym mówić.
My, Żydzi, za bardzo wycierpieliśmy podczas tej wojny. Za dużo straciliśmy. Najbliższych. Nie możemy nie zwracać uwagi na to, jak do nas podchodzą. To jeszcze będzie trwało kilkadziesiąt lat.
Gdzie jestem?
W tajnym ośrodku szkoleniowym w Bovington Camp. Dla niepoznaki zamaskowanym jako skład benzyny na poligonie pancernym. Jakiś oficer jego królewskiej mości miał taki pomysł. Uznał, że Niemcy na pewno nie będą chcieli bombardować magazynów paliwa jednostki pancernej.
Po co tu mnie przywieziono? Po 5 latach w tym fachu nie widzę powodu, dla którego ponownie miałbym przechodzić szkolenie jak rekrut. Chyba, że mam tu wykładać.
Aaron przez chwilę nie odpowiadał. York odniósł wrażenie, że chętnie zapaliłby papierosa, ale z niezrozumiałych powodów tego nie robił.
Jeszcze nie czas na spokojne zajęcia, York. Jesteś tu na szkoleniu, ale ja nie będę cię uczył, że nie wolno umawiać się ze swoim informatorem w miejscu, które może być zamknięte, na przykład w restauracji. Nieprawdaż? To ty mógłbyś mnie uczyć, ale ja przekażę ci inną wiedzę.
Wstał z pewnym wysiłkiem, wciąż trzymając ręce w kieszeniach, co bez wątpienia utrudniało tę czynność.
Zaczynamy jutro o 6:00. Mamy mało czasu.
Aaron przyszedł punktualnie, stanął w drzwiach, najwyraźniej nie mając zamiaru wchodzić do pokoju i patrzył, jak York dopina guziki koszuli. Znowu trzymał ręce w kieszeniach sztruksowych spodni.
Nie chcę tracić czasu. Nie mamy go zbyt wiele. Zaczniemy szkolenie w drodze do kantyny. Zapewne nie powiedziano ci, dokąd masz dotrzeć.
Stwierdził Aaron, gdy po betonowych schodkach wyszli z baraku. York rozejrzał się, mając po raz pierwszy możliwość zorientowania się w miejscu, do którego przywieziono go w nocy. Nie wyglądało zachęcająco. Drewniane, pomalowane na mdły, zielony kolor parterowe baraki okalały niewielki plac, na którego środku stał maszt. Nieomylny znak, że dawniej mieściły się tu koszary pancernej jednostki, które przejęły tajne służby. Dookoła rozciągał się mieszany las, dobrze skrywający ośrodek przed obserwacją z daleka.
Znasz dobrze tamte okolice. Tyle, że przybędzie ci wrogów.
Mówisz o Polakach?
O komunistach. Bardzo szybko wprowadzą swoich agentów na te tereny.
Doszli do najmniejszego baraku, nad którego drzwiami odręczny napis i rysunek uśmiechniętego kucharza nie pozostawiały wątpliwości, że będzie tam można zjeść śniadanie. Wewnątrz było pusto, co wskazywało, że dzień pracy w ośrodku na pancernym poligonie zaczyna się później. York nalał kawy z dużego baniaka stojącego na barze i sięgnął po tosty z sałatą i z mielonką. Zerknął na Arona, ale ten stał niewzruszony z rękami w kieszeniach. Widząc pytające spojrzenie, wzruszył ramionami.
Nie jem śniadań. Będziesz musiał strzec się przed Smierszem.
Rosyjski kontrwywiad?
Raczej banda sadystów i morderców, dowodzona przez bestię Abakumowa. Ale są skuteczni.
York strzepnął okruszyny tosta i wytarł usta serwetką. Aaron podniósł się.
Jeśli skończyłeś śniadanie, to chodźmy do mojego gabinetu.
Pokój, który Aaron nazwał gabinetem, był niewielkim pomieszczeniem o zakratowanych oknach. Jedynymi sprzętami były stół z trzema krzesłami, masywna szafa pancerna za drzwiami, szafa na ubrania i wieszak na ścianie, na którym wisiał parasol i płaszcz przeciwdeszczowy. Uwagę Jorga zwróciła maszyna do pisania z wetkniętą kartką. A jednak ma dłonie, pomyślał York, który zaczął się zastanawiać, czy nawyk stałego trzymania rąk w kieszeniach nie wynika z kalectwa. Czy Aaron, wstydząc się proces, nie ukrywał ich w kieszeniach?
Siadaj wygodnie. Pogadamy przez kilka godzin.
Aaron ruchem głowy wskazał na krzesło, które nie wyglądało na wygodne, a sam podszedł do szafy pancernej. Wyjął ręce z kieszeni i odwrócony manipulował pokrętłami, aż otworzył ciężkie drzwi. Z wnętrza wyjął papiery, zamknął sejf i wrócił do stołu. Dziwnie trzymał koperty. To było pierwsze wrażenie, jakie odniósł York. Dopiero po sekundzie zrozumiał, że Aaron nie miał kciuków. Zabliźnione rany były poszarpane. Zauważył jego wzrok. Położył koperty na stole.
Chcę ludziom oszczędzać widoku kalectwa. Dlatego trzymam dłonie w kieszeniach. Nie mam kciuków u obu dłoni. Wyrwano mi je.
Wyjaśnił oschle, siadając naprzeciw Johanna. Tym razem oparł ręce na stole.
Tak, wyrwano.
Dodał, jakby uznał, że York nie usłyszał lub nie uwierzył w jego wyjaśnienie. Może prowokował go do zadania pytania. Wpatrywał się przez chwilę w twarz Yorka, jakby chciał sprawdzić, jakie wrażenie zrobiły na nim te słowa. Po chwili zajął się innym tematem.
Na Atlantyku jest niemiecki okręt podwodny U-234.
Wiem, czytałem depesze od radzieckiego szpiega z Waszyngtonu.
Depesze, jakie rozszyfrowaliśmy, pozwoliły nam zorientować się, że celem rejsu jest Japonia. Zaczęliśmy go szukać. I co?
Aaron wstał i podszedł do dużej mapy świata wiszącej na stojaku obok wejścia.
Powinien kierować się wzdłuż brzegów Afryki na Ocean Indyjski, gdyż o przedarciu się przez Morze Śródziemne nie ma mowy. Tymczasem wczoraj dostaliśmy meldunek od samolotu patrolowego o dostrzeżeniu okrętu podwodnego tego typu co U-234 na środku Atlantyku. Płynie na zachód, nie na południe. Wydaje się, że zmierza do Argentyny.
Ciekawe, co przewozi. Złoto?
Wiesz, kiedyś, przed wojną, poszedłem z moją córeczką do kina. Wyświetlali film Disneya. Wielkie Brytany goniły myszkę Miki. Rzucała im różne przedmioty, aby opóźnić pościg. Nic nie działało, dopóki z jej torebki nie wypadła moneta. Psy zatrzymały się, więc myszka zaczęła rzucać pieniądze, a psy szybko zapomniały o celu gonitwy.
Mówił to z uśmiechem, ale oczy zaszły mu łzami. York domyślił się, że wspomnienie kinowego seansu przywołało pamięć o córce.
Sądzisz, że złoto ma skierować uwagę na fałszywy tor?
Przyjmuję taką możliwość. Jeżeli coś się świeci w ciemnościach, to znaczy, że ktoś nie chciał tego ukryć lub podłożył specjalnie.
Kopalnia Merkers?
Nie sądzę. To raczej wojenny bałagan sprawił, że nie dopilnowano tajemnicy.
To znaczy, że zostawili przy życiu świadków ukrywania skrzyń.
Tak. SS nigdy nie popełniało takiego błędu. Ale zostawmy Merkers. Bardziej zastanawia mnie niejaki Werner Weig.
Kto to?
Główny kasjer Wydziału Davis Rice Banku. Nadzorował ukrywanie bankowych skarbów w Merkers. Na początku kwietnia oddał się w nasze ręce. Byłem przy jego przesłuchaniu. Nie wyglądał na uradowanego, że udało mu się uciec od nazistów.
Sądzisz, że zmuszono go do złożenia zeznań, które mają skierować poszukiwania na fałszywy trop?
Trudno na to odpowiedzieć, gdyż ujawnił, że SS obrabowało kilka oddziałów Reichsbanku i że wiele transportów złota skierowano w Alpy. Wskazał tartak w Taxenbach jako jedno z miejsc ukrycia. Rzeczywiście znaleziono tam sztaby złota i kosztowności.
I Brytany zaczęły zbierać monety, zamiast gonić myszkę Miki.
Na razie nie mam dowodów na poparcie mojej tezy z rysunkowych filmów.
Wrócił do stołu i wskazał na teczki, które wydobył z sejfu.
Otwórz pierwszą.
York rozwiązał tasiemki i podniósł okładkę. Wewnątrz było kilkanaście fotografii. Zaczął je przeglądać. Przedstawiały mężczyzn w mundurach lub po cywilnemu. Nic mu nie mówiły, aż odłożył fotografię mężczyzny w mundurze SS. Nawet ze zdjęcia patrzyły nienawistne, lekko przymrużone oczy.
Sauer.
Mamy informację, że przeżył wojnę. Chociaż SS wydało na niego wyrok śmierci.
Dlaczego?
Za dużo wiedział, a zbyt wielu go ścigało. Prawdopodobnie uciekł z Europy. Przeglądaj dalej.
Następna twarz też była znajoma.
Ber. Globke twierdził, że był rosyjskim szpiegiem. Podobno Sauer otrzymał rozkaz zlikwidowania go.
Nie wykonał rozkazu. To też łączy się ze skarbami SS.
Co Ber mógł mieć z tym wspólnego?
W końcu kwietnia przekazałeś z Czochy meldunek, że był tam z Korceny. Rozmawiałeś z nim może?
Nie, jego pobyt był objęty ścisłą tajemnicą. Tylko słyszałem, że przyjechał. Na krótko, jakieś dwa dni. Nie wiem w jakim celu.
W marcu z Korceny otrzymał rozkaz utworzenia tajnej organizacji Pająk i jej zbrojnego ramienia Werwolfu.
Wilkołak?
Tak nazwali oddziały partyzanckie, które powstały głównie w południowych Niemczech. Skorceny zapewne zajmował się tym także na Dolnym Śląsku. Uważam, że jego przyjazd do Czochy miał też związek z ukrywaniem skarbów śląskich zamków oraz kompleksem Rize.
York przerzucił kilkanaście pozostałych zdjęć. Nie było tam żadnej znajomej twarzy, choć wydawało mu się, że wszystkie miały ten sam charakter bezwzględnych morderców.
Ale towarzystwo...
Zapamiętaj ich. Gdy ich spotkasz, nie będą w mundurach i nie będą się chwalili służbą w SS. Jednak nie życzę ci takich spotkań.
Ja też sobie tego nie życzę, ale nie będą na to zwracali uwagi.
Każdy z nich poszukiwany jest za zbrodnie wojenne. Tak jak Harry Sauer. Torturowanie ludzi, własnoręcznie wykonywane wyroki, co najmniej na 30 więźniach. I to tylko w Fürstenbergu. A swoją działalność zaczął w obozie koncentracyjnym dużo przed wojną. Ber przy nim to niewinne dziecię.
Ciekawe określenie. Czy napotkałeś może nazwisko Globke? Hans Jakob Globke.
Szef służby bezpieczeństwa SS w zamku Czocha. Rozpłynął się w kwietniowej mgle w Rosenheim. Ma oryginalne amerykańskie dokumenty na nazwisko, którego nie znamy. Rysopis wysłaliśmy do posterunków w strefach amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej. Na razie bez rezultatu. Być może jest w strefie rosyjskiej, a może nawet Rosjanie chronią go. Zwróć uwagę na to zdjęcie.
York spojrzał na fotografię przedstawiającą mężczyznę w generalskim mundurze SS. Krótkie, gładko zaczesane włosy z wyraźnymi pasemkami siwizny. Szerokie, poorane zmarszczkami czoło, wąska, szpiczasta broda.
Generał Kroll. Zapewne to fałszywe nazwisko. Sądzimy, że odkąd Skorceny znalazł się w amerykańskiej niewoli, to on kieruje tajnymi organizacjami SS. I ten. Generał Ollenrode. Uważamy, że to pełnomocnik szefa Wydziału Finansowego Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Józefa Szpacila. Prawdopodobnie przebywa wciąż na Dolnym Śląsku. Zostawiam cię na pół godziny. Wpatruj się w każdą fotografię. Patrz na oczy i układ brwi. Doszukuj się szczególnych cech i staraj się je zapamiętać. Najlepiej na zasadzie absurdalnych skojarzeń. Na przykład ten.
Aaron podsunął fotografię 40-letniego mężczyzny o silnie wystających łukach brwiowych, spod których spoglądały ciemne, przymrużone oczy.
Pijany goryl. Dobre porównanie? W drugiej teczce znajdziesz dokładne charakterystyki tych ludzi. wszystko, co o nich wiemy. Jak wrócę, zrobimy zabawę. Pokażę ci zdjęcie, a ty masz rozpoznać, kogo przedstawia i opowiedzieć.
Mam na to pół godziny?
No nie, żartowałem. Masz całą godzinę. To może uratować ci życie.
Następne dwa dni Aaron przeznaczył na naukę szyfru, jakim York miał posługiwać się po dotarciu na Dolny Śląsk, haseł, topografii miejsc tego rejonu, które Aaron uznawał za szczególnie ważne. York wciąż odnosił wrażenie, że czeka ich decydująca rozmowa, którą Aaron z nieznanych względów odwlekał. Może wciąż szacował swojego ucznia i oceniał, czy może otworzyć przed nim następne tajemnice. Aż wreszcie tak się stało, gdy poszli na długi spacer po lesie. Zatrzymali się na polanie, gdzie ustawiono stół i kilka pieńków dla ludzi, którzy przybywali tutaj na piknik, o czym świadczyło miejsce przygotowane do rozpalenia ogniska.
Joanna pomogła ci przypomnieć sobie, gdzie widziałeś napis Brennstoff B, prawda?
Tak, wiem, że podsłuchiwaliście rozmowę z nią.
Nie, nie twoją rozmowę. Rutynowo podsłuchiwane są wszystkie rozmowy pracowników Bletchley Park, również prowadzone z okolicznych budek telefonicznych. Powiedz coś więcej o tym napisie.
Odtwarzam w pamięci moją wyprawę do płonącego laboratorium. Ale wiesz, tam było wiele atrakcji, więc trudno przypomnieć sobie wszystko. Na zdjęciu, które zrobiłem, widać napis Brennstoff B wymalowany na ścianie, naprzeciw pancernej szyby oddzielającej pomieszczenie, jak sądzę, reaktora. Chyba na tej ścianie były pancerne drzwi. Zamknięte. A ja nie miałem możliwości ani czasu, żeby je sforsować. Zresztą szyba bardziej mnie interesowała.
Duże te drzwi, pamiętasz?
Nie, raczej małe, typowe dla schronu, przez które mógł przejść tylko człowiek i to schylając się. Oznacza to, że było to wejście do pomieszczenia, w którym trzymano dokumenty, albo były to boczne drzwi do hali, z której większe drzwi wychodziły na zewnątrz.
A Brennstoff?
Może oznaczać paliwo nuklearne.
Dlaczego tak sądzisz?
Skoro napis umieszczono w laboratorium atomowym...
Nie każdy, kto wchodzi do klasztoru, jest zakonnikiem. Mogli wykorzystać przestrzeń magazynową w dobrze strzeżonym bunkrze.
I złożyli tam skrzynię ze złotem?
Choćby. Pojedziesz tam.
Do Czochy?
I okolic.
Przecież znają mnie.
Nie, nie ma niebezpieczeństwa, że zostaniesz rozpoznany. Tam nie ma już dawnych znajomych. Natomiast jesteś jedynym człowiekiem, który dobrze zna teren.
Ale znam również tajemnicę Bletchley Park i chyba nie należy wysyłać na terytorium wroga człowieka, który wie tak wiele o najtajniejszym brytyjskim ośrodku.
Nie mamy wyjścia. Trzeba ważyć ryzyko, a warto je podjąć. Poza tym jest ktoś, dla kogo wyruszysz na koniec świata.
Za dużo wiecie o mnie i o moich sprawach. A może wiesz przynajmniej, gdzie ona jest?
Aaron wydawał się zakłopotany, chyba po niewczasie doszedł do wniosku, że niepotrzebnie wspomniał o zranionej miłości Yorga.
Okej, wiesz już, że to była gafa, więc się nie wycofuj.
Wiem i przepraszam, ale teraz nie chcę mówić o Annie Marie. Mamy inne sprawy. Też są ważne.
Zajęcia były wyjątkowo nużące, więc Aaron starał się wyprowadzać Yorga na długie spacery po lesie. Wciąż jednak nie wyjaśniał, na czym będzie polegała misja, która budziła w Yorgu wiele wątpliwości. Wysyłali go do miejsca, gdzie mógł być łatwo zidentyfikowany. Jaki to miało sens? Nie znajdował odpowiedzi na to pytanie, a Aaron też nie kwapił się do wyjaśnienia celu misji. Zbudził Yorga w środku nocy.
Już czas. Przyniosłem ci śniadanie. Lekkie, bo czeka cię długi i męczący lot.
Będę skakał ze spadochronem?
Nie, to wymagałoby dodatkowego przeszkolenia, na to nie mamy czasu. Pojedziesz do Northolt. To londyńskie lotnisko. Tam wsiądziesz na pokład Dakoty, która zawiezie cię do Niemiec. Do Coburga.
Aaron przerwał niespodziewanie. Czyżby wiedział? Patrzył uważnie na Yorga, jakby obserwując jego reakcję.
Powiem ci, chłopcze, nie czas na uczucie. Ono teraz może prowadzić do zguby.
York wzruszył ramionami. Nie miał zamiaru rozmawiać na temat spraw, które uważał za należące tylko do niego.
Przepraszam, ale musiałem ci to powiedzieć. Za godzinę wyląduje awionetka i zabierze cię na lotnisko do Londynu. Mamy więc godzinę na załatwienie ostatecznych spraw.
Usiadł naprzeciw i przesunął kubek z kawą w stronę Yorga. Już nie ukrywał swoich dłoni, w każdym razie nie tak często jak na początku ich znajomości.
Ja tam powinienem polecieć, nie ty. Ale kalek nie przyjmują. Trudno. Będę z tobą tylko z daleka. Coś w rodzaju doradcy naukowego.
Możesz jaśniej?
nie wyjawię ci nic, co mogliby z ciebie wydobyć. Jak cię złapią, to być może nie wytrzymasz i wyjawisz, że w tajnym ośrodku szkolił cię Aaron Schweich. To im nic nie powie, nazwisko jest fałszywe. Opiszesz im mój wygląd. To nic. Przeszedłem operację plastyczną. Nie ujawniaj tylko, że nie mam kciuków. To byłaby dla nich ważna wskazówka, po której zdołaliby mnie zidentyfikować.
Mówisz o Niemcach czy Rosjanach?
O jednych i o drugich.
Po co mnie tam wysyłacie? Dowiem się?
Musisz, ale twoja wiedza zostanie podzielona na pół. Teraz część, na miejscu otrzymasz drugą część.
Aaron, wysyłacie mnie w jakąś szaleńczą misję. Zgadzam się, ale do cholery powiedz, po co tam jadę? Jakie mam zadanie, czego mam szukać i kogo znaleźć?
Aaron słuchał go w milczeniu, wydając się nie przejmować wyraźną złością, z jaką York wyrzucał z siebie pytania. Czekał cierpliwie, aż skończy.
Johan, wchodzisz do bagna, którego dna nie znamy. Mam ci powiedzieć, jak masz iść? A jeżeli nieświadomie wskażę ci fałszywą drogę? Utoniesz natychmiast. To wszystko to skomplikowana i wielowątkowa operacja, gdzie naprawdę nakładają się warstwy fałszu. Nawet ci, którzy to organizują, nie wiedzą, co jest prawdą, a co kłamstwem. Nie znają istoty tej operacji. W przeciwnym wypadku rozgryźliby ich w kilka dni. A nie możemy tego zrobić od miesiąca. Sam musisz odkryć prawdę. Rozumiesz? Powiem ci tylko, że chodzi o pieniądze. Gigantyczne, za które można kupić całe państwo. Ale czy to prawda? Czy pieniądze można nazwać kryptonimem Brennstoff B? A jeżeli ten miliardowy skarb to tylko parawan, fałszywy ślad, który ma sprowadzić pościg na manowce jak monety myszki Miki? Czy mam ci podsuwać fałszywy ślad?
Przerwał. Podszedł i niespodziewanie objął Jorga tak serdecznie, że ten po raz pierwszy poczuł wzruszenie i niezwykłą więź z tym człowiekiem, którego znał zaledwie od 5 dni.